ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dobry wieczór. Moim gościem jest Paweł Jabłoński, poseł PiS, były wiceminister spraw zagranicznych i były już po członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Witam, panie pośle.
Dobry wieczór.
Prezydent i premier powinni pojechać na granicę ukraińską?
Sama obecność w tym czy innym miejscu jest drugorzędna. To, co jest istotne, to kwestia tego, jakie interesy reprezentuje które państwo. Trzeba o tym pamiętać, bo niektórzy mają takie wrażenie, że jak rząd tego czy innego państwa mówi coś krytycznie o swoim partnerze czy sojuszniku, to że to oznacza jakiś wielki konflikt. Natomiast to jest całkowicie normalne, że premier Polski, prezydent Polski powinien reprezentować interes Polski. Prezydent Ukrainy powinien reprezentować interes
Panie
Ukrainy.
Proszę, nie ma sporu o to, że
powinni... A to, czy to będą rozmowy na granicy czy gdzieś indziej, to nie ma większego znaczenia.
No tak, a ja mówię teraz o wymiarze symbolicznym. Jeśli premier, prezydent Zełenski apeluje, to nie jest apel skierowany do Andrzeja Dudy i do Donalda Tuska, tylko to jest apel, który ma być skierowany do społeczeństwa polskiego, ukraińskiego i do społeczeństwa państw zachodnich.
Bez wątpienia, natomiast to jest pewien gest symboliczny, a istotne są realne interesy. Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę w formie tej pełnoskalowej inwazji, bo sama wojna rozpoczęła się przecież już prawie 10 lat temu, ale kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę w lutym 2022 roku,
solidarna, nie ma sporu.
Polska udzielała Ukrainie wsparcia z bardzo wielu powodów, z tych powodów solidarnościowych, altruistycznych oczywiście też, ale przede wszystkim dlatego, że to było i pozostaje w naszym interesie. Bo my nie możemy dopuścić do tego, żeby Rosja wygrała tę wojnę i zbliżyła się do nas, podporządkowała sobie Ukrainę, zrobiła z niej drugą Białoruś.
Ukraina powie w ten sposób, brak eksportu naszego zboża nas zagładza jeszcze bardziej. No to jest także w żywotnym interesie Ukrainy, a jak się zdaje daleko chrzęsiężnie także Polski, żeby Ukraina nie została zagładzona.
Tylko że jeśli słyszymy tego rodzaju argumenty, a jednocześnie docierają do nas informacje, że wewnątrz Ukrainy cały system państwa ukraińskiego, mówiąc bardzo delikatnie, niezbyt dobrze radzi sobie z zagospodarowaniem pewnych środków pomocowych, także sprzętu, że te środki pochodzące z eksportu różnych produktów nie trafiają tam, gdzie powinny, czyli właśnie na walkę z Rosją, no to my też musimy zadać sobie pytanie, czy to rzeczywiście chodzi o interes Ukrainy i także nasz interes, żeby odeprzeć rosyjską agresję, czy chodzi o interes majątkowy na przykład grup oligarchów. Trzeba sobie te pytania zadawać.
Ale możemy zadać sobie
absolutnie
również pytanie,
kontynuując wsparcie w odpieraniu rosyjskiej agresji, bo to jest dla nas żywotny interes, ale nie kosztem polskiego rolnika.
A możemy zadać pytanie, w czyim interesie walczy część z tych, którzy organizują protesty rolników w Polsce. To jest również bardzo poważne pytanie, bo hasła, które zobaczyliśmy w rękach niektórych z nich, no nie nastrajają specjalnie pozytywnie.
Wie pan co, jeśli jeden idiota wywiesi jakiś durny transparent, to nie unieważnia całego protestu i nie unieważnia, wręcz przeciwnie, to jest dzisiaj mam wrażenie, widziałem, że MSZ nawet specjalne oświadczenie w tej sprawie wydało z powodu jednego transparentu.
Nie
przepraszam bardzo,
wydawać oświadczenia?
Uważam, że jest to zdecydowanie próba zdyskredytowania. Oczywiście ten idiota, który to zrobił, jest temu winny przede wszystkim. Natomiast jeśli ktoś chce tym jednym transparentem zasłonić realne przyczyny, jakie stoją za tym protestem, to tak naprawdę on działa w interesie Władimira Putina. Bo osłabianie polskiej gospodarki, polskiego bezpieczeństwa żywnościowego nikomu innemu tutaj nie służy.
Czyli oświadczenie MSZ służy interesom Putina?
Każdy, kto próbuje dyskredytować ten protest i przypisywać rolnikom en masse całej tej grupie prorosyjskiej...
Mowa
no,
było
przepraszam
o tym,
bardzo.
Którzy...
Bardzo. Ja widzę od wczoraj, od kilku dni, ale od wczoraj szczególnie w mediach społecznościowych potężną kampanię nienawiści. Pytanie, czy nie opłacano również na przykład z partyjnych pieniędzy, bo wiemy, że Platforma takie rzeczy robiła. Pytanie, czy tutaj nie ma jakiejś zorganizowanej akcji, która ma dyskredytować protesty
rolników. I co więcej, napisał, protesty rolników są słuszne. Oni sami powinni się odciąć od autora tego napisu.
Na bardzo wielu manifestacjach w historii Polski zdarzało się tak, że były pojedyncze transparenty nienawistne, transparenty wzywające do nienawiści, do zabijania transparenty antypisowskie, przecież pełne wulgaryzmów, nienawiści na każdej demonstracji Platformy
istniały.
W momencie
wojny na Ukrainie, tam gdzie jest wezwanie, żeby Putin zrobił porządek z Ukrainą, to jest przerażające.
Chodzi o proporcje. To, że jeden debil, przepraszam bardzo, no ale taka jest po prostu rzeczywistość, z takim durnym transparentem z flagą sowiecką wychodzi. Nie wiem, czy prowokator, czy idiota, ale człowiek, który absolutnie nie powinien tam być, powinien być wykluczony.
Ale nie został wykluczony.
Ale zasłanianie całego protestu
tym jednym idiotą.
No więc ja rozumiem, że dla mediów niektórych to też jest atrakcyjny obrazek, jest z pewnością efektowny, ale rzeczywistość jest taka, że rolnicy protestują w interesie swoim, w interesie Polski, w interesie bezpieczeństwa naszego nas wszystkich.
Rzeczywistość jest również taka, jeśli że organizatorami protestów na Podkarpaciu są działacze Konfederacji.
Jeśli ktoś chce dyskredytować protest z uwagi na to, że pojawił się na nim jeden czy drugi transparent, który jest absolutnie durny, nie powinien tam być, to znaczy, że tak naprawdę on wykorzystuje ten fakt w interesie nie polskim, w interesie kogoś, komu zależy na tym, żeby te protesty nie osiągnęły sukcesu. A te protesty są uzasadnione, dlatego że rolnicy, jeśli zostaną pozbawieni możliwości produkcji żywności, to Polska na tym straci. Nasze bezpieczeństwo żywnościowe to są właśnie polscy rolnicy.
Dobrze, ale ja wrócę jeszcze do tego pytania. To znaczy, te protesty organizują także działacze Konfederacji, których relacje z Rosją są, powiedzmy, dwuznaczne.
Ale dlaczego Konfederacja jest legalną partią polityczną? Ja się z Konfederacją w bardzo wielu sprawach nie zgadzam i myślę, że w ogóle jak spojrzymy na działania Konfederacji, też często można mieć do nich bardzo różne zastrzeżenia, ale to jest absolutnie ich prawo, żeby w tych protestach brać udział i organizować. Tak samo są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ja szczerze mówiąc zachęcam polityków także innych partii do tego, żeby się na tych protestach pojawili, żeby wysłuchali i zrozumieli.
Konfederacji tam są.
I zrozumieli, jakie są realne przyczyny, a nie dyskredytowali ten protest, bo się pojawił jeden czy drugi transparent.
Jednak
bo to jest po prostu intelektualnie nieuczciwe, co najmniej.
Wiceminister rolnictwa powiedział, prezydent Zełański niech się zajmie swoją polityką w Ukrainie i budową armią, a nie czym innym, a nie naszymi rolnikami. Więc koalicja też mówi ostro.
Pytanie, co zrobi w tej sprawie rząd? Dlatego, że w momencie, kiedy tak naprawdę od zeszłego roku ta sprawa zaczęła się pojawiać bardzo mocno, Unia Europejska postanowiła o otwarciu rynku na zboże ukraińskie. My mówiliśmy od początku, tranzyt jak najbardziej tak, eksport do Afryki, do Azji jak najbardziej tak. Natomiast powiedzieliśmy w tym momencie, kiedy Ukraina miała też na nasz rynek sprzedawać, że my się na to nie zgadzamy. Wbrew temu, co Unia chciała narzucić, powiedzieliśmy stop, embargo, chronimy naszych rolników. Pytanie, czy ten rząd będzie robił tą samą politykę, bo to jest tak naprawdę bardzo prosta rzecz. Trzeba mieć tylko odwagę polityczną, przeciwstawić się Unii Europejskiej.
Muszę pożegnać się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie rmf24.pl. A ja przypomnę, naszym gościem jest Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. To co w takim razie, bo mówi pan, co zrobi polski rząd, a co zrobi komisarz Wojciechowski z PiSu?
Ja nie wiem, co zrobi Komisja Europejska, nie wiem, co zrobią poszczególne instytucje. Obserwujemy w tej chwili bardzo uważnie to, jakie są działania podejmowane przez polski rząd w bardzo wielu obszarach w polityce międzynarodowej. Ja patrzę na to też z perspektywy właśnie byłego ministra, wiceministra spraw zagranicznych. Mam takie wrażenie niestety, że idzie w Europie nowy reset z Rosją. Jeżeli słyszymy ze strony kanclerza Scholza, tak jak media niemieckie donosiły, że on uważa, że kandydat na szefa NATO wskazał na panią von der Leyen, że jest zbyt antyrosyjska. Obojętnie, czy to jest na jej temat prawda, czy nie, no to jeżeli antyrosyjskość staje się znów czymś złym, to znaczy, że w Niemczech szykują nowe reset z Rosją.
Słyszymy bardzo dużo wypowiedzi teraz polityków europejskich, którzy mówią, jest zagrożenie wojną z Rosją, musimy się przygotować,
musimy się zbroić.
Panie redaktorze, mówią to Francuzi, mówią to także niektórzy
Niemcy. Bardzo
dużo
i mówić będą z pewnością jeszcze dużo i nawet jeszcze ostrzej będą mówić, tym bardziej, im bardziej za kulisami będą się toczyły przygotowania do nowego resetu, bo tak to niestety wyglądało w 2014 roku. Ale przypomnę to, bo to jest bardzo podobny proces. W 2014 roku ze strony kanclerz Merkel również padały bardzo ostre słowa pod adresem Rosji, pod adresem Putina, który wtedy okupował Krym i Donbas. Wtedy zaczął tą okupację. Bardzo ostro Zachód to potępił, nawet wprowadzał pewne sankcje, których skuteczność, jak się później okazała, była bardzo słaba. Nie tylko dlatego, że Putin sobie radził z ich obchodzeniem, ale także dlatego, że firmy niemieckie i francuskie mu w tym pomagały. I jeżeli słyszymy takie deklaracje, ale jednocześnie za kulisami widać już bardzo wyraźnie, że jest tendencja do dogadywania się z Rosją, to dzisiaj najważniejszym zadaniem polskiego rządu jest postawienie temu tamy. Postawienie się Niemcom
czyli
i Francuzom.
Współpraca z Ukraińcami.
Postawienie się przede wszystkim tym państwom i tym politykom w Unii Europejskiej, które chcą tego resetu z Rosją. Tak jak dwa lata
na
temu.
Na razie żadna strona nie twierdzi, że chce resetu.
Nie twierdzą, nie przyznają tego otwarcie, ale bardzo niepokojące procesy się pojawiają. Przypominam, że dwa lata temu, kiedy Rosja inwazję rozpoczynała, wtedy Niemcy jak chciały pomagać. Chciały wysyłać te słynne 5 tysięcy hełmów.
I pod wpływem
presji, i pod wpływem presji międzynarodowej, przede wszystkim właśnie z Polski, z innych krajów Europy Środkowej, przecież premier Morawiecki dwa dni po inwazji Scholza sztorcował w Berlinie. Trzeba o tym przypominać, bo właśnie
Prawo i Sprawiedliwości,
tu nie chodzi
o
chwalenie się zasługami. Panie rektorze, tu nie chodzi o chwalenie się zasługami. Tu chodzi o to, że politykę w pewnych momentach trzeba prowadzić również tak, że ktoś się czasem może na nas obrazić. Czy ten rząd będzie taką politykę prowadził, jak przyjdzie co do czego? Mamy bardzo poważne obawy, że tak nie będzie.
Wypowiedzi Donalda Tuska wobec polityków Partii Republikańskiej i Donalda Trumpa, który też zdaje się szykować reset.
Wie pan, no dobrze, tylko nie sztuką jest napisanie kilku zdań na Twitterze i powrót na stok narciarski, bo tak to chyba wyglądało ze strony Donalda Tuska, tylko sztuką jest doprowadzenie do tego, żeby ta polityka się zmieniła. Jeśli się tylko i wyłącznie
pisze jakieś tweety tego rodzaju, politykę Donalda Trumpa, bo on jeszcze nie rządzi,
ale jeśli chodzi o kongresmenów
szczęście.
Republikańskich, to trzeba prowadzić rozmowy, a nie odwoływać swój wyjazd do Stanów Zjednoczonych i nie rozmawiać z kongresmenami republikańskimi.
No ale to Prawo i Sprawiedliwość też chyba może rozmawiać z kongresmenami republikańskimi.
Ależ oczywiście, że tak.
Jest też prezydent, który może rozmawiać.
Oczywiście, że tak. Dzisiaj wszyscy polscy politycy powinni takie rozmowy prowadzić. Oczywiście, że tak. Tylko, że my dzisiaj nie rządzimy. My dzisiaj nie mamy steru rządów, nie możemy
ale
podejmować decyzji
wiążących. Ale zdaje się, że możecie mieć lepsze relacje
możemy
z republikanami.
Przekonywać i robimy to, proszę mi wierzyć, my od nawet nie dwóch lat, ale od wielu, wielu lat tłumaczymy naszym sojusznikom, a także tym, którzy się z nami nie zgadzają, potem nas oskarżają, że dlaczego rozmawiacie z tym czy z tamtym, on jest prorosyjski. Z tymi też trzeba rozmawiać, choćby z Orbanem. Z nimi też trzeba rozmawiać. Jak pojechaliśmy w styczniu 2022 roku na szczyt do Madrytu, to efektem była deklaracja bardzo mocno antyrosyjska, antyputinowska. Media niemieckie były w szoku, że inne partie zaskoczyły, że zrobiły dokładnie to, czego chciał PiS.
Obawia się pan powrotu Trumpa do władzy?
Ja się nie obawiam, jaka będzie decyzja, bo to na razie w ogóle jest zbyt wcześnie, żeby to przewidywać.
Natomiast ale to jest decyzja Amerykanów, ale ja się pytam o konsekwencje dla Polski.
To jest złożona sprawa. Jeśli chodzi o Trumpa, on powszechnie jest przedstawiany w takim uproszczonym, w takiej uproszczonej wizji rzeczywistości, że on natychmiast będzie chciał się z Putinem dogadywać.
On tak powiedział, w ciągu pół dnia
on mówi bardzo
pokój.
Różne rzeczy. On mówi bardzo różne rzeczy, ale proszę sobie też przypomnieć, jaka była sytuacja, kiedy Trump rządził. On wtedy rzeczywiście sztorcował ostro na przykład Niemcy za to, że nie spełniają tego celu 2% na obronność, jeśli chodzi o wydatki.
Teraz
ponownie
to
przypomina i mówi to jeszcze w sposób absolutnie niedopuszczalny z punktu widzenia interesów i zobowiązań natowskich. Ale jednocześnie to właśnie Trump prowadził sankcje na Nord Stream 2 na firmy niemieckie. A pierwszą decyzją administracji Bidena
panie
niestety
pośle, jeśli
było...
jeśli chce mnie pan przekonać, że Trump jest nieprzewidywalny, absolutnie, to jest prawda.
Mi nie chodzi o to, żeby teraz pana przekonywać do Trumpa czy przeciwko Trumpowi. Przypominam pewne fakty, żeby unaocznić też naszym słuchaczom i widzom, że to nie jest wszystko takie strasznie proste, jak niektóre media przedstawiają.
Ale jest skomplikowane, ale jest nieprzewidywalne,
Bidena,
co do tego nie ma sporu.
Administracja Bidena, kiedy on obejmował rządy, podjęła na początku też kilka bardzo złych decyzji, jak choćby zniesienie sankcji na Nord Stream 2. Te błędy przy Afganistanie też szeroko
nie
to było komentowane, a później wyciągnęli z tego wnioski i od tamtego momentu bardzo skutecznie, bardzo aktywnie wspomagają w odpieraniu rosyjskiej agresji.
Na temat NATO i 2% to Donald Trump mówi to samo
zawsze. I ma 100% rację w tym zakresie, bo wszystkie
ale
państwa
może
natowskie
niekoniecznie
powinny...
wzywając do tego, żeby Putin zaatakował te, które...
No ale przepraszam, wzywając, mówię, ta wypowiedź była niedopuszczalna z punktu widzenia zobowiązań natowskich, absolutnie, ale zobowiązania natowskie zakładają również to, że te 2% trzeba na obronność wydawać, a dzisiaj tak naprawdę trzeba więcej.
No właśnie, o to się chciałem zapytać, czy te 2% wystarczą, biorąc pod uwagę, w jakiej jesteśmy sytuacji.
My wydajemy 4%
Jesteśmy nawet więcej od Stanów Zjednoczonych.
W tej chwili jesteśmy państwem natowskim, które wydaje zdecydowanie najwięcej w proporcji do PKB i tak naprawdę inne państwa NATO też powinny się w tym do nas zbliżać. Może nie każdy aż na takim poziomie, bo niektórzy tą armię mają nieco bardziej rozbudowaną, ale tak, no to jest taki moment, że trzeba się przygotowywać na bardzo złe scenariusze. I to nie jest tak, że my w tej chwili musimy liczyć tylko i wyłącznie na naszych sojuszników. Mamy też tą armię już znacznie silniejszą niż jeszcze kilka lat temu, dzięki tej modernizacji, którą rozpoczęliśmy. Kluczowa jest kontynuacja tych działań. Mam nadzieję, że nowy rząd się nie wycofa.
Powinniśmy budować struktury europejskie takiej armii?
Powinniśmy współdziałać z innymi państwami, natomiast podstawą zawsze są armie narodowe. Ja ze zdumieniem słucham tych opowieści o armii europejskiej, no bo z czego ta armia miałaby być finansowana, skoro państwa europejskie nie są w stanie finansować nawet...
Mówię o bliższej współpracy armii europejskich. Wiadomo, że jedne mają lepsze jedne rodzaje sił zbrojnych, inne drugie. Chyba nie ma w tej chwili takiej armii w Europie, która byłaby świetna we wszystkim.
Bliższej współpracy w rozumieniu dowództwa wspólnego czy koordynacji?
Na przykład.
To mamy w ramach NATO.
W tej chwili mamy NATO, ale ja pytam się o NATO, dlatego że są te zapowiedzi Donalda Trumpa i one są niebezpieczne z tej perspektywy.
No myślę, że to też jest... powiem tak, to nie chcę tu absolutnie bronić tych wypowiedzi. One są bardzo... Ja je bardzo negatywnie oceniam z punktu widzenia właśnie zobowiązań sojuszniczych. Jednocześnie bardzo istotne jest to, żeby Europa tworzyła własne zdolności obronne w takim stopniu, jak to możliwe. Bardzo dobrze, że mamy tego gwaranta bezpieczeństwa, jakim Stany Zjednoczone są od kilku dekad w Europie.
Są bez wątpienia, ale czy będą?
Natomiast warto, aby były jak najdłużej. Natomiast równocześnie warto, żeby Europa budowała swoje własne zdolności w takim stopniu, jak to jest możliwe, żebyśmy byli w stanie się sami również bronić, jeśli taka potrzeba przyjdzie. Trzeba mieć takie możliwości. To nie jest przecież tak, że tylko Amerykanie na całym świecie są w stanie silną armię wystawić. Jeśli Europa się zdecyduje i będzie przede wszystkim wola polityczna do tego, to również będziemy mieć zdolności przynajmniej porównywalne z tymi amerykańskimi. Trzeba to moim zdaniem robić, natomiast w oparciu o armie narodowe przede wszystkim,
chyba
a nie jedną scentralizowaną
prezes Jarosław
armię europejską.
No,
jeszcze tylko dokończę, bo tutaj akurat propozycja centralizowania tych w tej współpracy wojskowej w ramach tak zwanej Europejskiej Unii Obrony jest w tej propozycji zmian traktatowych.
Tak, ale nie ma mowy o tym, żeby likwidować armie narodowe.
Nie wprost, ale mówi się o tym, że miała być jedna wspólna europejska polityka obronna, więc jest takie też niebezpieczeństwo, że ktoś mógłby na przykład Polsce narzucić, żeby zbyt mocno armii nie rozbudowywała. Trzeba też mieć to na uwadze. Zbytnia centralizacja,
raczej mówią o tym, żeby
centralizacja nie jest dobra, dlatego że jednak państwa narodowe są tutaj rdzeniem, bo
mają też
armia jest
interesy.
Też, ale armia jest też związana z tożsamością narodową, to znaczy no jednak żołnierze walczą za coś. Musi być coś, co ich spaja. Wspólna
dodajmy
idea 12
też,
gwiazdek na fazie
mamy...
unijnej to nie jest... myślę coś takiego,
panie,
co może
że mamy
tutaj...
też sprzeczne interesy czasem, ale to zostawmy.
Mają, ale też myślę, że jednak sojusze przeważają.
Panie pośle, prezes Jarosław Kaczyński powinien odejść? Taka sugestia się pojawia już nie z ust mediów, tylko naprawdę Nestora polskiej prawicy,
nie,
profesora Andrzeja Nowaka.
Moja odpowiedź absolutnie nie. Uważam,
nie
że,
przekonują
uważam,
pana
że...
argumenty profesora Nowaka, który mówi, no ktoś odpowiada za tą przegraną i lider przegranej partii
wie pan,
powinien się rozliczyć.
Można jak najbardziej, nawet trzeba być krytycznym wobec własnego obozu politycznego. Popełniliśmy z pewnością sporo błędów. Trzeba się z tych błędów
wyliczyć.
No, choćby brak odpowiedniej komunikacji tego, co udało się osiągnąć. Zbytnie skupienie na pewnej
telewizja
reaktywności.
Słucham? Telewizja publiczna jest winna?
Ja raczej uważam,
bo
że powinniśmy
taki
szukać winy albo przyczyny w nas samych, bo my pokazaliśmy przez wiele lat, że potrafimy skutecznie wygrywać wybory. W zeszłym roku, w październiku, zostały popełnione błędy, które doprowadziły do tego, że te wybory zakończyły
ale
się zwycięstwem, ale bez
odpowiada.
Większości. Myślę, że odpowiadają za to w jakimś stopniu wszyscy członkowie naszej partii. Ja sam także z pewnością, no bo każdy tę kampanię mógł prowadzić lepiej. Powinniśmy te wnioski wyciągnąć i zobaczymy, jak ten proces się zakończy.
Gotowość...
Natomiast dyskusja na temat zmian, następstw, wiem, że media to uwielbiają, ale absolutnie nie widzę żadnych powodów,
panie
żebyśmy
pośle,
to zmieniali. Prezes Kaczyński
tak...
nas przeprowadził przez szereg zwycięskich kampanii i także nawet jeżeli czasami jakieś błędy partia popełniła przed ostatnią kampanią, to wcale tego nie unieważnia.
Gotowość do odejścia jest miarą dojrzałości. To gorzka mądrość w doświadczeniu wszystkich tych, którzy żyli dość długo, pisze profesor Andrzej Nowak i przypomina, że on już wcześniej wzywał prezesa Kaczyńskiego do rezygnacji.
To się rzeczywiście co jakiś czas zdarza. Ja profesora Nowaka również bardzo cenię, natomiast jeśli chodzi o te decyzje polityczne, myślę, że to, jaki wizerunek ma zarówno sama partia, jak i mechanizmy podejmowania decyzji, jaki ten jest wizerunek tych procesów w mediach, często na tyle odbiega od rzeczywistości, rzeczywistości, że wyciąganie różnych wniosków na podstawie takich czy innych publikacji byłoby
przedwczesne. Profesor Nowak jest niedoinformowany. To jest wybitny historyk i człowiek, który dobrze zna Prawo i Sprawiedliwość.
Ale myślę, że jego perspektywa dzisiaj jest w dużym stopniu perspektywą zewnętrzną, perspektywą komentatora, publicysty, a niekoniecznie człowieka, który zna tak bardzo dokładnie partię od wewnątrz.
A jego propozycje, Patryk Jaki albo Przemysław Czarnek, jako nowi liderzy, którzy przeprowadzą partię przez kolejne Morze Czerwone?
Wie pan, no myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości jest pewnie z kilkadziesiąt osób, które mają bardzo duże ambicje do tego, żeby odgrywać większą rolę, ale nie ma w tej chwili, przynajmniej ja tego nigdzie nie widzę i nie słyszę, żeby ktoś miał ambicje dokonywania jakiegoś wielkiego przewrotu i przejęcia kontroli. No mamy oczywiście pewnego rodzaju również różnice zdań czasami w koalicji z suwerenną Polską, ale to jest też rzecz normalna. To nie jest tak, że się...
Jak pan znajdzie
dwie dowolne osoby z Prawa i Sprawiedliwości czy z obozu Zjednoczonej Prawicy, to z pewnością będą też sprawy, w których te dwie dowolne osoby się między sobą
różnią.
No to
następna osoba, o której mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jan Krzysztof Ardanowski w radiu RMF FM mówił, że politycy, najbliższe otoczenie prezesa izoluje go od informacji, że to prezes jest pozbawiony informacji, a nie profesor Nowak.
Nie mam takiego wrażenia. Mam wrażenie, że prezes ma czasami znacznie lepsze informacje niż większość osób, które takie rzeczy opowiadają.
A skąd ma takie informacje?
Nie wiem skąd, ale jest zwykle bardzo dobrze poinformowany. Raczej ja z relacji z prezesem mam wrażenie takie, że wiele osób często jest zaskakiwanych, jak wiele prezes wie
Czyli
na temat różnych spraw szczegółowych.
Jest świetnie. Nic się złego nie dzieje. Prezes
daleko,
wszystko wie.
Daleko mi od takiego stwierdzenia, że jest świetnie, bo jak było świetnie, to byśmy rządzili właśnie trzecią kadencję, więc z pewnością błędy, które popełniliśmy dzisiaj, no, te skutki swoje mają, ale też daleki byłbym od stwierdzenia, że jest tragedia i degrengolada i rozpad totalny.
Nie obawia się pan wyniku wyroku wyborów samorządowych, bo
wie pan, no, nie jest kwestia
sondaże
obawy.
Sondaże nie
kwestia
są
walki,
specjalnie
pozytywne. To jest kwestia walki o jak najlepszy wynik. To nie to jakbym teraz siedział i się obawiał,
ale
jaki
sondaże
będzie wynik.
Sugerują, że możecie stracić część sejmików samorządowych.
Bardzo możliwe, że tak będzie. No, mamy do czynienia ze zmianą polityczną, która w Polsce bez wątpienia zaistniała i odzwierciedlił ją wynik wyborów z października. I z pewnością ta zmiana polityczna będzie również w jakimś stopniu odczuwalna w tych wyborach kwietniowych. Jaki to będzie efekt? Zobaczymy. Wybory samorządowe trochę się oczywiście różnią. To są komunały
tak
w zasadzie,
najbardziej,
się
najbardziej sam, sejmiki nas interesują, bo w nich widać najlepiej te takie ogólnopolskie trendy.
I tak i nie, bo one w jakimś, może tak, rzeczywiście najlepiej, ale to nie jest dokładnie to samo. Proszę sobie przypomnieć, jakie wyniki PSL miewał w sejmikach. Oni nawet 20-parę% zdobywali.
To prawda, ale to jest,
choć były
to
wątpliwości,
jest wyjątek PSL.
Były wątpliwości co do rzetelności tych wyborów, ale te
ale
wybory
to jest specyfika
niekoniecznie...
tej partii.
I to jest specyfika tych wyborów, że te wyniki niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywiste poparcie dla partii jako partii, bo tam się przekładają na to również pewne sprawy lokalne.
To jest oczywiście prawda.
Zobaczymy,
to...
jak to będzie wyglądało. Niewątpliwie jest tak, że my dzisiaj musimy walczyć o to, żeby był jak najlepszy wynik i w tych wyborach, i w wyborach europejskich, które nas czekają kilka miesięcy później. No i przygotowywać się do kampanii prezydenckiej, która jest już za niewiele ponad rok.
Kandydat już jest?
Myślę, że także jak odpowiadając na poprzednie pana pytanie, takich potencjalnych kandydatów to jest
tak
na pewno wielu.
Każdy nosi buławę w plecaku.
Każdy to może nie, ale z pewnością jest trochę takich osób, które takie kwestie rozważają. No to trzeba by pytać każdego z osobna. Wie pan,
ale to
no
przecież ja, nie
proszę,
każdego z osobna.
Proszę,
ja się
proszę,
nie pytam,
proszę mnie,
kto nosi,
nie,
kto by chciał, tylko kto może być.
Odpowiadać na pytanie, co moi koledzy o sobie sami sądzą,
ja
jakie mają
pytam,
szanse.
Ja partia sądzi o kolegach.
Ale ja za partię też się nie będę odpowiadał. Ja się mogę powiedzieć za siebie i uważam, że na ten moment jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby podawać kandydata,
pytanie.
Bo jeszcze go po prostu nie ma.
To pyta, a no właśnie. Posłanka Monika Pawłowska istnieje czy nie istnieje?
Monika Pawłowska jako osoba istnieje z całą pewnością.
A posłanka?
Posłanką z pewnością z całą pewnością nie jest.
Czyli jest nadal 460 posłów?
Jest 460 posłów.
A nie 461
posłów.
I ona nie jest posłem?
Jest 460 posłów. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik zostali posłami, zostali wybrani. Marszałek Hołownia próbował im wygasić mandaty, wydał takie decyzje, a te decyzje zostały następnie uchylone przez Sąd Najwyższy.
Powiedzmy, są różne wyroki Sądu Najwyższego w tej sprawie.
W tej sprawie jest jednoznaczne i ostateczne postanowienie sądu, zarówno w sprawie Macieja Wąsika, jak i Mariusza Kamińskiego. To, że ktoś nie uznaje Sądu Najwyższego, oczywiście, może sobie nie uznawać,
ale są dwie izby, ale pan doskonale wie o tym, że są dwie izby i że one mają sprzeczne wyroki.
Izb jest pięć, tak mówiąc precyzyjnie.
Tak, ale ja mówię o dwóch wyrokach dwóch izb.
Wie pan, to jest bardzo ciekawa sprawa. z Izbą na przykład Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, kiedy ta Izba orzekała o ważności, wyborów,
ale nie
tylko tych ostatnich, także prezydenckich,
dobrze,
także
wcześniejszych. To jeszcze pytanie o Monikę
wszystko w porządku. Tak samo z KRS-em. Jak KRS, jak mówią neo-KRS, nielegalna KRS, ale pieniądze z tego KRS-u jakoś biorą.
Jeśli chce mnie pan przekonywać, że moralność Kalego nadal panuje w polityce, nie ma takiej potrzeby. Zgadzam się, ale pytanie jeszcze o Monikę Pawłowską, czyli nie będzie w PiS-ie.
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
Ale ona deklaruje, żeby chciała być u was w partii. Prosi. Wie pan, kobieta prosi, a wy ją odtrącacie?
No ale w jakiej formule miałaby być w Prawie i Sprawiedliwości, skoro
jako posłanka.
Nie jest posłanką?
A cała reszta jej uważa za posłankę.
Wie pan, no każdy może sobie uważać, co
a nie przydałaby się wam jeden głos, jeszcze jedna szabra.
Ja jako poseł i prawnik muszę trzymać się jednak tego, co wynika tutaj z postanowienia prawomocnego Sądu Najwyższego.
Jakbym słuchał polityków koalicji, którzy mówią, musimy się słuchać tego, co wynika z decyzji Sądu Najwyższego. Ale dobrze, czyli nie będzie w Prawie i Sprawiedliwości.
Sąd Najwyższy usunął z obrotu prawnego postanowienia pana marszałka Hołowni, te mandaty nie zostały skutecznie
wygaszone.
Czyli
nie będzie posłanką Prawa i Sprawiedliwości.
Nie będzie posłanką w ogóle. A jeśli nawet będzie, będzie fizycznie siedziała w Sejmie, moim zdaniem, i myślę, że Trybunał Konstytucyjny też się w tej sprawie będzie musiał wypowiedzieć, to będzie po prostu niezgodne z prawem.
Chyba, że go wcześniej zlikwidują.
Wie pan, no dzisiaj byłem w trakcie posiedzenia Sejmu, uczestniczyłem w debacie o KRS i też słuchałem rzeczy absolutnie przedziwnych. To jest właśnie taka podwójna, nie wiem, czy podwójna moralność, czy podwójne standardy, jakaś taka wewnętrzna schizofrenia polityczna i prawna. Choćby pani Gasiuk-Pichowicz, która pobiera te diety z KRS-u, a jednocześnie mówi, że KRS jest nielegalny. I to mówi ta przewodnicząca, której te diety wypłaca, też jest nielegalna. Trybunał może też uznać, że jest nielegalny.
Ja niestety muszę kończyć, no, bo legalne jest to, że rozmowa popołudniowa, rozmowa Radia RM FFM musi się skończyć o określonym czasie. Paweł Jabłoński,
przyjmuję to również do wiadomości. Do usłyszenia następnym razem.
Bardzo dziękuję.
Wszystkiego
za
dobrego.